najważniejszy werset całej Biblii. Przeczytam go jeszcze raz. Kai ho logos sarx egeneto, a słowo ciałem się stało, kai eskenoset en chymin, i rozbiło namiot w nas, kai etcha sametcha ten doksan autu, i widzieliśmy jego chwałę, doksan hos monogenus, chwałę, którą jednorodzony parapatros u ojca, pleres charitos kai aletheias, pełen łaski i prawdy. I to był werset 14 pierwszego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Dzisiaj chcę zinterpretować wersety od 15 do 18. Ioannes martyrei periautu kai kekragen legon. Jan świadczy, daje świadectwo o nim i krzycząc mówi: Hutos en ho eipon. Ten był, o którym mówiłem, ho opiso mu erchomenos, emprosthen mu gegonen. Ten, który przybywa po mnie, był przede mną, choti protos mu en, bo był przede mną. Jan daje świadectwo, Jan świadczy. Mamy tutaj czasownik martyreo w czasie teraźniejszym, czyli w tej chwili daje świadectwo. Była do tej pory mowa o wydarzeniu historycznym. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. A teraz jest przeniesienie do teraźniejszości. W języku greckim ta gra przeniesień z przeszłości do teraźniejszości jest bardzo ważna. Jak już mówiłem, to się nazywa presens historicum. I to jest zaproszenie czytelnika z jednej strony do tej historii, do wejścia w tą historię opowiadaną, a z drugiej strony jest to uświadomienie poprzez właśnie tą zmianę na czas teraźniejszy, że to się dzieje teraz. Że ta rzeczywistość to nie jest rzeczywistość archeologiczna sprzed 2000 lat, historyczna, ale że to jest rzeczywistość żywa, która w naszym życiu staje się teraz przez słowo, które czytamy. Więc Jan daje świadectwo w czasie teraźniejszym, teraz. Teraz daje świadectwo. Nam daje świadectwo poprzez to słowo, które czytamy, to jego świadectwo jest stuprocentowo obecne, tak samo jak wtedy, kiedy w pierwszym wieku słuchano pierwsze tego jego świadectwa, a później, kiedy czytano tekst Pisma Świętego. I to jest taka intencja, powiedzielibyśmy, pragmatyczna autora, żebyśmy sobie uświadomili, że to nie jest słuchanie, medytowanie o czymś, co było dawno, gdzieś tam odbyło się, zakończyło się. I my po prostu duchowo wzbogacamy się poprzez to, że poznajemy tamtą rzeczywistość, próbujemy ją jakoś z wiarą ogarnąć. To nie tylko to. Słowo Boże to jest znacznie więcej. To znaczy to Słowo Boże czyni z nas uczestników tych wydarzeń. Poprzez tą zmianę czasu na czas teraźniejszy, ta rzeczywistość sprzed 2000 lat staje się rzeczywistością naszego życia. To jest teraz i tutaj. Teraz i tutaj nam Jan daje świadectwo. My jesteśmy słuchaczami, odbiorcami tego świadectwa. Nie w sensie przenośnym, ale w sensie rzeczywistym. To jest jedno wielkie, to samo wydarzenie, które kiedyś nad wodami Jordanu miało miejsce i ma miejsce dzisiaj. Te wody Jordanu są tam, a jednocześnie są tutaj. I my jesteśmy nad tymi wodami Jordanu. Z jednej strony przenosimy się tam, a z drugiej strony ta rzeczywistość przenosi się do naszego życia. I to jest bardzo ważne, żeby to sobie uświadomić, bo taki jest sens czytania, studiowania Pisma Świętego. To jest rzeczywistość, która świadczy dzisiaj dla mnie. Dla mnie. Ja jestem uczestnikiem tego wydarzenia. Ja to słyszę. Dlatego też warto z języków oryginalnych korzystać, bo te języki bardzo wyraźnie, prosto to przedstawiają. Peri autu, martirei peri autu, daje świadectwo o nim, kai kekragen legon. I w Biblii Tysiąclecia to słowo kekragen, czasownik, on jest przetłumaczony głośno mówi i głośno mówi. Tymczasem mamy tutaj do czynienia z greckim czasownikiem kradzo, który oznacza wołać bardzo mocno, krzyczeć, dosłownie krzyczeć w niebo głosy. Więc świadectwo Jana to jest krzyk. To nie jest powiedzenie o czymś, co było i jest ważne, spokojne powiedzenie, ale to jest krzyk. To jest bardzo emocjonalne, to jest bardzo, bardzo ważne. Ten sam czasownik kradzo pojawia się w 12 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Jest tam takich 6 wersetów, które ja kiedyś nazwałem w takiej książce Jesus Final Call to Faith. Jezusowe ostateczne wezwanie do wiary. I to jest końcówka 12 rozdziału, to jest zakończenie publicznego nauczania Jezusa. I to publiczne nauczanie Jezusa jest spuentowane takim memorandum Jezusa, które jest wprowadzone takimi słowami. Jesus kai ekraksen. Jezus zaś zakrzyknął. I to kradzo jest tutaj, na początku w prologu, i to kradzo jest na końcu 12 rozdziału. Ten krzyk Jezusa, potworny krzyk, który mówi, jeżeli ktoś wierzy we mnie, ma życie wieczne. O tym Jezus mówi pod koniec 12 rozdziału. Krzyczy, woła. Jest to krzyk ogromny. Jezus zakrzyknął. A tutaj krzyczy Jan, dając świadectwo, wzywając słuchaczy, czyli nas dzisiaj, do tego, byśmy ten głos usłyszeli. To wezwanie, żebyśmy usłyszeli. Tutaj, w tym wypadku, w tym 15 wersecie pierwszego rozdziału, mamy ten czasownik kradzo w formie kekragen. I to jest forma czasu greckiego perfektum, który mówi, że coś się zaczęło kiedyś historycznie i trwa do dzisiaj, co najmniej w swoich skutkach. Więc mamy tutaj do czynienia z głosem, z bardzo głośnym krzykiem tej osoby. Jeżeli taka forma jest zastosowana, forma perfektum, to autor chce nam powiedzieć, że ten krzyk trwa do teraz. Że to nie jest krzyk historyczny, że on wybrzmiał kiedyś, pokrzyczał sobie i się zakończyło. Tylko, że ten krzyk ciągle trwa. On jest obecny, ciągle nadal. I to jest bardzo ważne. To nie jest coś, co się zakończyło, coś, co odgrzewamy, uświadamiamy sobie, wizualizujemy. To jest coś, co ciągle trwa. Ten krzyk, to świadectwo Jana, ono odżywa za każdym razem, kiedy bierzemy i otwieramy Ewangelię. Kiedy czytamy, kiedy słyszymy w czasie liturgii słowa Ewangelii, to ten krzyk jest. On cały czas jest. My się jakby podpinamy pod ten krzyk, zaczynamy go słyszeć, kiedy otwieramy Ewangelię, ale ten krzyk przez 20 wieków tak naprawdę trwa. Jest to krzyk świadectwa, krzyk wezwania do wiary w Jezusa. Hutos, co krzyczy? Hutos en hon eipon. Ten jest, krzyczy Jan. Ten jest, o którym powiedziałem. Ten jest, o którym powiedziałem. Ho opiso mu erchomenos, emprosthen mu gegone. Ten, który przybywa po mnie, stał się przede mną. I jest tutaj mowa o tym, że Jan mówi, że Jezus przychodzi na świat trochę później od niego, rodzi się troszkę później niż, niż Jan Chrzciciel. Zaczyna swoją działalność publiczną Jezus później od Jana Chrzciciela. To Jan pierwszy wyszedł na pustynię. I to właśnie Jan mówi o tym, że chociaż Jezus zaczął po nim, to on jest ważny, ważniejszy od niego, dlatego że był wcześniej od niego. No co to znaczy był wcześniej od niego? Przecież urodził się później od niego, jak dobrze wiemy. A no właśnie, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Dlaczego był wcześniej ode mnie? Bo był na początku, bo był przy stworzeniu świata. Bo był zasadą powstania świata, całej rzeczywistości. I Jan mówi, emprosthen mu gegonen, stał się przede mną. I znowu ten czasownik gegonen, ginomai, stawać się, użyty jest w czasie perfektum. I ten czas mówi, że to się stało kiedyś i trwa nadal. On ciągle jest. Stał się i jest. Kekragen, gegonen. On krzyczy, mówi świadectwo i Jezus poprzez to świadectwo jest, poprzez to świadectwo żyje. Poprzez świadectwo Jana, poprzez nasze świadectwo, Jezus może ciągle żyć. Dzięki temu może ciągle żyć. Stał się później ode mnie i ciągle żyje, ciągle jest. I to teraz Słowa Bożego jest niesamowicie ważne w tym świadectwie Jana. On nadal jest. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, rozbiło namiot między nami i jest między nami, w nas, jak to tłumaczyliśmy ostatnio. Więc stał się wcześniej ode mnie i jest, daje świadectwo Jan Chrzciciel. Dlatego, że był wcześniej ode mnie, hoto protos mu en. Choti ektu, werset 16, choti ektu pleromatos autu hemeis pantes elabomen, dlatego że z pełni Jego, z Jego pełności my wszyscy wzięliśmy kai charin anti charitos i łaskę po łasce. To jest poezja. Pamiętajmy cały czas, że to jest język poezji, że to nie jest język narracji, takiego płynnego opowiadania. To jest język poezji. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali. Jak to czytać? Z czym to powiązać? Z tym, co na ostatnim spotkaniu było, kiedy w tym wersecie 14 były takie słowa, że Jezus jest pleres, charitos kai aletheia, z pełen łaski i prawdy. To samo słowo pleres tutaj w wersecie 14, wersji przymiotnikowej, a w tym wersecie 16, wersji rzeczownikowej, pleromatos, pełnia. Tam była pełnia łaski i prawdy. Jezus był pełen łaski i prawdy, a teraz jest pełen łaski po łasce. Z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Co to znaczy? Co to za język? Łaska po łasce. Mówiliśmy ostatnio, że łaska to jest dar Boga. Niezasłużony, darmowy dar Boga. Wszystko, co się człowiekowi może w życiu dobrego przytrafić. Samo życie. Wszystko, co jest łaska po łasce, sekwencyjnie, dzień po dniu, oddech po oddechu, krok po kroku, sekunda po sekundzie. Z Jego pełni wszystko otrzymaliśmy. Wszystko. Wszystko. Nawet to, co być może złego się stało w naszym życiu, co Bóg dopuścił. Wszystko otrzymaliśmy z Jego pełni. Wszystko jest darem Jego miłości. I to jest świadectwo Jana. Tego, który niedługo straci życie, który zginie, którego głowa zostanie ścięta, który stanie się męczennikiem. To samo słowo martireo, dawać świadectwo, oznacza jednocześnie być męczennikiem w języku greckim. Martyria to jest świadectwo i jednocześnie męczeństwo. to samo słowo na świadectwo i na męczeństwo. Otrzymaliśmy łaskę po łasce, otrzymaliśmy wszystko, dosłownie, dosłownie wszystko od Niego. Hoti honomos dia Moiseos edotche, bo prawo przez Mojżesza zostało nadane, dane, hecharis kai he aletheia dia Jesu Chrystu egeneto. Łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się. Prawo, honomos dia Moiseos edotche. Cały Stary Testament jest streszczony w tym wyrażeniu. Cała religia Starego Testamentu związana ze świątynią. Wszystkie przepisy prawa, którymi Żydzi na co dzień żyli, jak przeżywali swoją religię. Przepisy czystości, przepisy rytualne. Wszystko, 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 jak porządkować swój dzień. Jaką etykę wyznawać, jak wierzyć. To wszystko regulowały przepisy Starego Testamentu, które Maimonides skodyfikował później w średniowieczu w 613 zakazów i nakazów. Wszystko to, co w Starym Testamencie jest zawarte, co później w Talmudzie zostanie jeszcze rozwinięte, już w czasach Nowego Testamentu, wszystko to jest prawo, które zostało objawione ludowi Starego Testamentu przez Boga za pośrednictwem Mojżesza. Prawo Synaju. Ten moment obdarowania Izraela, ludu Bożego Starego Testamentu na górze Synaj podczas ich wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej, to był najważniejszy moment w historii Starego Testamentu. Najważniejsze wydarzenie Starego Testamentu według mentalności żydowskiej, według wiary Żydów również dzisiaj, to był ten moment nadania im prawa przez Boga na górze Synaj. Najważniejszy moment. To był moment, który konstytuował naród jako taki, który nadawał temu narodowi tożsamość. Żydzi mieli świadomość, że ten moment właśnie to był moment ich początku ich istnienia. Tak naprawdę oni zostali na nowo stworzeni jako naród, jako ludzie wierzący poprzez to wydarzenie na Synaju, poprzez nadanie prawa. To, że chodzili do świątyni, to, że praktykowali, że chodzili na pielgrzymki i tak dalej, to, że się codziennie modlili, to wszystko było konsekwencją tego wydarzenia. Prawo zostało nadane przez Mojżesza. Więc do całej tradycji Starego Testamentu tutaj autor tego hymnu się odwołuje. Do tych wszystkich religijnych przeżyć, które ci ludzie mieli wcześniej, zanim poznali Jezusa. Wiara Starego Testamentu to była też piękna wiara. Ci ludzie dawali życie za tą wiarę. Poświęcali z siebie bardzo wiele, ile wyrzeczeń, ile codziennej walki o dobre życie. Więc prawo zostało nadane przez Mojżesza. Odwołanie się do tej najbardziej nośnej prawdy Starego Testamentu. I dalej, he charis kai aletheia dia Jesu Chrystu egeneto. Ale łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się. Znowu wracamy do wersetu 14, który ostatnio omawialiśmy, gdzie jest pleres charitos kai aletheias. Pełen łaski i prawdy jest Jezus. I tutaj w tym wersecie 17 znowu ta frazeologia, ten zbitek he charis kai aletheia, łaska i prawda pojawia się. Powrót do tamtej myśli. Czyli to nowum w odniesieniu do religii Starego Testamentu, do tego, czym Żydzi byli wcześniej w swojej tożsamości, zostaje jakby, to wszystko zostaje przekodyfikowane w obliczu osoby Jezusa Chrystusa. Zauważmy, że jesteśmy tutaj jeszcze Jezus nie rozpoczął działalności publicznej, tutaj jeszcze ani słowa o Nim, o tym, że ten Logos to jest Jezus. Jeszcze nie zaczęła się narracja o Jego chrzcie w Jordanii i tak dalej. To jesteśmy w prologu dopiero. I ten prolog nas naprowadza na znaczenie tych wszystkich treści, które będą dalej. Jak czytać Ewangelię? Tak naprawdę to jest spis treści, taka preambuła, ten prolog, tych 18 pierwszych wersetów, która nam mówi, jak czytać, jak rozumieć to, co będzie. Więc on nam już zapowiada tak. On jest pełnym łaski i prawdy. Wszelka łaska, wszelkie dobro, wszelki dar, to kim jesteśmy, to wszystko od Niego pochodzi. Wszystko. Mówiliśmy przed chwilą o tym. Ale prawda również, prawda. Zadziwiające jest to, że do prawdy, do kategorii prawdy autor też tak często tutaj się odwołuje w prologu. Jak ważna jest prawda. Jak ważne jest wierzyć prawdziwie. Jak ważne jest właściwie oceniać rzeczywistość, w której się żyje. I autor nam mówi, że oceniamy ją właściwie, jeżeli jesteśmy w pełni zjednoczeni z Jezusem. Że w perspektywie osoby Jezusa Chrystusa dopiero możemy doznawać pełni łaski, to znaczy pełni szczęścia i możemy poznawać prawdę. Jezus Chrystus to jest prawda ucieleśniona, tak jak ostatnio już wspominałem. To jest prawda ucieleśniona. Słowo stało się ciałem. W Nim jest pełnia prawdy. To jest bardzo ważne dla nas dzisiaj, dla naszego życia chrześcijańskiego generalnie. Chrześcijaństwo nie jest religią zakazów i nakazów, nie jest religią prawa, przepisów, obowiązków. Jest relacją z Jezusem Chrystusem. Przede wszystkim. Wszystko inne jest pochodną. Wszystko inne jest pochodną. Przez Jezusa Chrystusa wszystko w naszym życiu się staje. Ale tak naprawdę, choćbyśmy byli nie wiem jak święci w przestrzeganiu prawda, to nie jesteśmy ludźmi wierzącymi, jeżeli nie jesteśmy w relacji z Jezusem Chrystusem, z tą pełnią prawdy, z prawdą ucieleśnioną. Więc bycie w relacji z prawdą dopiero daje właściwą perspektywę na ocenę prawdy i fałszu tego, co jest w rzeczywistości naszego życia. I to jest bardzo ważne, bardzo ważne. Wiara w Jezusa pozwala poznać prawdę. Zjednoczenie integralne z Nim, jako z prawdą ucieleśnioną, choćby sakramentalne zjednoczenie w Eucharystii, kiedy Go przyjmujemy, choćby zjednoczenie z Nim poprzez czytanie, studiowanie, wgłębianie się w Jego Słowo, w mistykę Słowa, sprawia, że możemy mieć właściwą, prawdziwą ocenę rzeczywistości, siebie samych, celu swojego życia, ale także zagadnień politycznych, dziejących się na naszej scenie i wszystkich innych codziennych, życiowych drobiazgów. Zjednoczenie z Jezusem daje nam dopiero możliwość i pewność właściwej oceny rzeczywistości, prawdziwej oceny rzeczywistości. Łaska i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. I ostatni, 18 werset. Theon udeis heoraken popote. Boga nikt nie widział nigdy, kiedykolwiek. Monogenest heos ho on eiston kolpon tu patros ekeinos eksekesato. Jedyny Bóg, monogenest heos, ho on eistu kolpu, eiston kolpon tu patros, jedyny Bóg, będący w łonie Ojca, on wyjaśnił, eksegesa to. Boga nikt nigdy nie widział. Powiemy, jak nie widział? Przecież Mojżesz widział. Był na górze i aż za nie widział. Właśnie kiedy prawo dostał na Synaju, aż za nie widział. Nie mógł widzieć, bo zobaczył Boga. Ale nie poznał Go tak, jak poznał Go Jezus. Syn Boży. Zupełnie inny rodzaj poznania. My też nosimy w sobie doświadczenie Boga, każdy z nas, bo by nas tutaj nie było. I w jaki sposób widzieliśmy Boga. I te słowa mogą boleć. Boga nikt nigdy nie widział. Kiedykolwiek. Dlaczego tak? Mamy tutaj wyjaśnienie, że monogenes theos, jedyny, jednorodzony Bóg, właśnie Logos, Jezus Chrystus, ho on eiston kolpon tu patros, będący w łonie Ojca, wyjaśnił. Poznajemy Boga jedynie przez Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy w stanie Boga inaczej poznać. To jest przede wszystkim komunikat dla ludzi Starego Testamentu, żyjących na podstawie mojżeszowego prawa, tego objawienia synajskiego. To jest przede wszystkim komunikat dla nich, ale dla nas również komunikat jest taki, że Jezus jest jedynym objawicielem Ojca. I to jest podstawowa treść całej czwartej Ewangelii. Gdybyśmy nie mieli tych dalszych stron, tych 21 rozdziałów Ewangelii, to na podstawie tego, co już jest w prologu, mamy wszystkie podstawowe myśli, które są w całej Ewangelii. Spis treści doskonały, chociaż pisany w inny sposób, nie w punktach, tylko poetycko. Więc Boga poznajemy przez Jezusa Chrystusa. To On jest objawicielem Ojca, jedyny, jednorodzony. Nie ma nikogo innego. Znowu kłania się cały Stary Testament, tradycja prorocka, tradycja prawa, tradycja mądrościowa. Nie, On jedyny wyjaśnił Ojca. Dlaczego mógł wyjaśnić? Dlaczego jest wiarygodny? Dlatego, że jest ho on eiston kolpon tu patros. Dlatego, że dosłownie jest będącym w łonie Ojca. Co to znaczy być w łonie Ojca? To być całkowicie zjednoczonym z Ojcem, być, stanowić z Nim jednego Boga, jeden, jedyny Bóg. Jezus jest emanacją Boga, jest osobą Trójcy Świętej, jest w tej samej Bożej jedności. Dlatego Boga zna Boga Ojca. Sam jest Bogiem, jednorodzonym, jedynym Bogiem. Przebywa nieustannie w Jego łonie, w samym Bogu, w samej istocie Boga. Powiem jeszcze tak. To wyrażenie eiston kolpon jest w innym przypadku, tutaj mamy w akuzatywie, a tam będzie w datywie, jest jeszcze raz użyte w Ewangelii według świętego Jana, kiedy na ostatniej wieczerzy umiłowany uczeń jest powiedziane spoczywa ento kolpo tu Jesu. Na piersi niektóre tłumaczenia mówią, a inne dosłownie na łonie Jezusa. I to jest oczywiście język figuratywny, metaforyczny. 13 rozdział, około 20 wersetu. Umiłowany uczeń spoczywa na łonie Jezusa, tak jak Jezus spoczywa, jest w łonie Ojca. Umiłowany uczeń w Ewangelii według świętego Jana to jest wzór ucznia, to jest uczeń doskonały, paradygmat ucznia. Na czym tak naprawdę polega uczniostwo? Jeżeli taka frazeologia, ten rzeczownik kolpos występuje tutaj tylko w prologu Ewangelii według świętego Jana i drugi raz w odniesieniu do ucznia tutaj definiuje relację Jezusa z Ojcem, a tam ucznia z Jezusem, to chce nam Słowo Boże powiedzieć, jak Jezus sobie wyobraża nasze uczniostwo, jakimi uczniami powinniśmy być, jak powinniśmy przeżywać naszą relację z Nim. Nasza relacja z Nim, ze Słowem Wcielonym, powinna być wzorowana na Jego relacji z Ojcem. On przebywa w łonie Ojca, stanowi jedność z Ojcem, absolutną jedność. Właśnie to określenie figuratywne w łonie Ojca. I tak samo Jezus oczekuje, żebym ja jako Jego uczeń, jako Jego uczennica była w Jego łonie, całkowicie zjednoczony z Jezusem, stanowiący z Nim jedno, całkowicie, tak jak On z Ojcem. I w ten sposób Jezus niejako, poprzez to, że jestem z Nim zjednoczony, wszczepia mnie w Trójcę Świętą. Następuje moje przebóstwienie jako dziecka Bożego. Ja w Jezusie Chrystusie staję się dopiero człowiekiem wierzącym. Poprzez to ontyczne zjednoczenie z Nim, integralne zjednoczenie z Nim. Jezus oczekuje od nas relacji bardzo głębokiej, nie powierzchownej, ale ontycznej relacji. Zjednoczenia absolutnego. I dopiero wtedy On mnie prowadzi do Ojca. Wprowadza mnie do środka bytu Boga. Jest to niesamowicie głęboka teologia. I jeszcze na jedno słowo proszę zwrócić uwagę, na jedno wyrażenie. On wyjaśnił. Jest tutaj użyty czasownik exegesato. On w formie podstawowej exegomai brzmi. I stąd exegeza. Exegeza, exegesa, to właśnie słowo exegeza, wyjaśnianie Pisma Świętego, od tego czasownika się bierze. Więc Jezus wyjaśnia nam Ojca poprzez to, że On jest Słowem Ojca, wcielonym Słowem, Słowem wcielonym w Słowo Pisma. On jest zdolny przedstawić nam Ojca, wyjaśnić nam Ojca. Wyjaśnić to jest za mało. To słowo exegesa to ma wiele większą moc. To nie jest tylko pouczenie, wyjaśnienie. Tak jak Biblia Tysiąclecia ma tutaj pouczenie. To jest pełne wyjaśnienie Ojca, tego kim On jest, kim jest Ojciec. To On mnie wprowadza. Jest tutaj właśnie w samej konstrukcji tego czasownika takie wciągnięcie do środka. Wprowadzenie do środka relacji z Ojcem. Poprzez Jezusa Słowo. I z tym zostańmy. Do tego nas Jezus zaprasza. Polećmy to nasze doświadczenie wiary przy słuchaniu i interpretowaniu tego Słowa Matce naszej, której jesteśmy dziećmi jako parafianie. Prosimy, aby jej matczyna troska sprawiała, aby to Słowo w nas wzrastało, tak jak Jezus w niej wzrastał. Ona była pierwszą monstrancją przez to, że nosiła w swoim łonie Jezusa Chrystusa. I my też poprzez właśnie przyjmowanie Słowa Bożego, które staje się ciałem w Eucharystii, stajemy się monstrancjami Jezusa. I dzięki temu możemy być Jego świadkami, tak jak Jan Chrzciciel. Świadkami Słowa. Możemy być z Nim zjednoczeni całkowicie, jeżeli powierzamy się Jego opiece, jeżeli chcemy korzystać z tych darów, które nam daje. I niech nasza Matka nas prowadzi tak, jak prowadziła i wychowywała Jego, swojego Syna i Syna Bożego zarazem. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Zacznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych krzywd racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże, dobrej nocy.